Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia w 1863 roku i trwało najdłużej z polskich powstań do jesieni 1864 roku. Była to kolejna próba odzyskania niepodległości. Tym razem zawrzało w Królestwie Polskim, gdy Rosja była osłabiona po wojnie krymskiej. Działacze narodowi podzielili się na dwa obozy, które spierały się w kwestii konieczności powstania i sposobu uwłaszczenia. Mniej radykalny obóz nazywano białymi, czerwoni mieli poglądy bardziej rewolucyjne, współpracowali z socjalistami w Rosji. W powstaniu styczniowym ważną rolę odegrały kobiety. Walczyły z zaborcą i dodawały ducha powstańcom, m.in. poprzez noszenie czarnego stroju, czyli żałoby narodowej i biżuterii patriotycznej. Organizowały wiece, demonstracje, były kurierkami. Czas opowiedzieć, jak opatrywały z poświęceniem rannych powstańców i dostarczały im broni. Zapraszam na trzeci odcinek cyklu Kobiety Powstania Styczniowego, czyli Ciche Bohaterki.
Wraca w swoje miejsce, gdy
Pod harcmistrz Maciej Kielarski z grupy rekonstrukcyjnej Żuławi, działającej przy 51. drużynie harcerzy Żuławi w Rzeszowie, opowiadał nam w poprzednim odcinku o czarnej sukni, jaką mają dziewczyny, które są członkiniami tej grupy rekonstrukcyjnej. Żuławi Śmierci, czyli Polski Oddział Powstania Styczniowego, przeszli do historii jako elitarna jednostka gotowych na każde poświęcenie żołnierzy. A jakie zadania mają teraz w szczepie Żuławi dziewczyny?
Dziewczyny na przykład w zeszłym roku mieliśmy obóz koło Małogoszcza i robiły bardzo wiele rzeczy, nawet jeśli chodzi o taką pionierkę obozową. To trzeba było zrobić na przykład jakieś lepsze zejście do wody, do rzeki, gdzie żeśmy się myli. No to dziewczyny robiły schodki, piłowały drewno, nawet uczyły się ciąć piłą tak zwana moja twoja, taką wielką piłą. Piłkami ręcznymi, no używały jakichś tam siekierek. No tak samo jak chłopcy, no to chodzi, żeby powiedzmy zrobić z tych dziewczyn chłopaków, czy pozbawić ich cech kobiecych, ale żeby umiały sobie zaradzić, one zresztą same chciały, żeby ich nauczyć pewnych rzeczy. No i powiem, że wykonywały może tą pracę, niektóre, nie wszystkie, ale kilka wykonywało bardziej precyzyjnie niż chłopcy. No oprócz tego poznawaliśmy dzieje powstania styczniowego, bo w Małogoszczu 24 lutego 1863 roku miała miejsce potężna bitwa powstańcza, gdzie tam połączono oddziały Jeziorańskiego i Langiewicza, oparły się Rosjanom, którzy tam koncentrycznie w trzech kolumnach nacierali na Małogoszcz. Każdy z zastępów, z patroli, w wywiadach takich robionych z miejscową ludnością, z jakimiś historykami miejscowymi, szukali też prawdy i legendy wiernej rzeki Żeromskiego, no, który właśnie napisał książkę o tamtych okolicach, bo tam też mieszkała jego ciotka, jego wujostwo mieszkało, których synowie walczyli w powstaniu styczniowym w oddziałach Chmieleńskiego. Jeden właśnie poległ tak dosyć tragicznie. Nie wiadomo, gdzie jest pochowany. Możliwe, że w tej mogile zbiorowej na cmentarzu w Małogoszczu, gdzie leży 175 właśnie pochowanych polskich żołnierzy, którzy polegli w tej bitwie. No i dziewczyny, tak samo jak i chłopcy, no, składali przyrzeczenie harcerskie w nocy przy tej mogile. Tam żeśmy czytali też fragmenty właśnie Żeromskiego, czytaliśmy tam fragmenty Ech Leśnych. Dziewczyny, tak samo jak i chłopcy, no, są wychowankami naszego środowiska. No i to będą kiedyś przyszłe matki, które tak, te matki sprzed powstania styczniowego i z kolei jeszcze ich matki wychowywały właśnie powstańców, wychowywały te pokolenia, które walczyły o niepodległość wtedy, kiedy ją nam odebrano w kolejnych powstaniach, czy w listopadowym, czy w styczniowym. No bo ojcowie często albo byli zesłani gdzieś, albo zajmowali się sprawami gospodarskimi. No, mówię generalnie o szlachcie posiadającej, ewentualnie jakichś oficjalistach dworskich, urzędnikach, no bo ta warstwa wtedy była właśnie świadoma, no i najbardziej patriotyczna. No i właśnie temat, one haftowały sztandary dla oddziałów powstańczych, gdzie nawet takie inskrypcje są na sztandarach, że dzieło kobiet polskich. Wiadomo, że mężczyźni nie potrafili w tamtych czasach haftować, więc robiły to kobiety, a każdy oddział miał ten sztandar, jak nawet oddział właśnie Żołów Śmierci. Prawdopodobnie miał sztandar haftowany przez matkę hrabiego Emanuela Moszyńskiego, który właśnie też poległ pod Miechowem. Ale jak pisała nawet Jadwiga Prędowska w swych pamiętnikach czy w innych, czytamy, że kobiety przygotowywały przed powstaniem. Wiadomo było, były w organizacji narodowej i wiadomo było, że będzie ta walka, że decyzja została podjęta, więc przygotowywały tak zwane szarpie, czyli takie, no nie było wtedy gazy, no więc szarpało się jakąś bawełnę, z której robiło się właśnie jakieś opatrunki, robiły formy bandaży z jakichś prześcieradeł, nie z prześcieradeł, one potem zakładały też szpitale takie, jak na przykład w Pińczowie był szpital polowy, gdzie oprócz rannych powstańców leżeli ranni Rosjanie i Rosjanie owszem wiedzieli, że jest to szpital powstańczy, no ale skoro leczeni też byli ich ziomkowie, więc jakoś tego nie likwidowali. No po prostu było to za ogólnym, że tak powiem, przyzwoleniem tej strony rosyjskiej walczącej. I tutaj trzeba powiedzieć, że z wielką ofiarnością, bo te kobiety dyżurowały tych rannych dzień i noc, zmieniały się, wyznaczały sobie dyżury. No akurat tą sprawę znam, no bo jest to właśnie w pamiętniku rotmistrza Mazarakiego, czy powiedzmy tam w innych pamiętnikach.
Każda Polka interesująca się pracą naszych niewiast przy szpitalach i lazaretach w roku 1863 i 4 ucieszyć się powinna uwagą, jaką czyni w swych materiałach do służby zdrowia generał brygady Franciszek Białokur. Oto co pisze. Badania autora wykażą, że służba zdrowia w roku 1863 nie przedstawiała się wcale w tak ponurym świetle, jak podaje szef sztabu Lankiewicza. Przeciwnie, stała na takich wyżynach, o jakich Europa mogła marzyć. Uwaga ta radować musi Polki z tego względu, że do tych wyżyn przyczyniły się obok patriotycznych i pełnych poświęcenia lekarzy także kobiety polskie. Jeśli tak śmiało twierdzimy, to na podstawie pewnych danych. Przez cały ciąg pracy niniejszej powtarzają się wzmianki o kobietach, które pielęgnowały rannych powstańców. I nie tylko mówią o tym żyjący uczestnicy powstania, ich pamiętniki pisane czy drukowane, ale także zapiski dokładne wrogów przechowane w archiwach, a także pamiętniki wybitnych Rosjan, którym na pewno nie zależało na chwaleniu Polek miłosiernych. Jednym słowem, kto mówi o powstaniu, swój czy obcy, ten podkreśla fakt, że Polki po wsiach czy miastach przygotowywały szarpie, zbierały fundusze na leki, opatrunki i przybory chirurgiczne z zagranicy. Przechowane listy pań z Komitetu Krakowskiego do Komitetu w Szwajcarii stwierdzają najlepiej tę działalność kobiet naszych na rzecz służby zdrowia. I nie tylko każda poszczególna Polka gromadziła zapasy opatrunków, tzw. szarpi i bandaży, ale komitety sprowadzały swoim kosztem cenne przybory, na przykład lwowskie klaudynki. Poza tym magnatki znane z patriotyzmu oddawały wielkie sumy na te cele.
Alina Woś, miłośniczka historii, zaangażowana w projekt Ciche Bohaterki, który realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, opowiada nam o kobietach sanitariuszkach.
Wiele takich sanitariuszek pozostało bezimiennych, o innych wiadomo naprawdę niewiele. No wiemy, że na przykład opiekowała się rannymi Jadwiga z Zamojskich Sapierzyna, Ewa Komarowa, Julia Winiarzowa. Natomiast ja bym może tutaj zwróciła uwagę na taką historię Kamili Buczkowskiej. To jest prywatna nauczycielka z Kielc, ponieważ jej opieka nad rannymi przybrała wręcz heroiczny wymiar. Otóż poślubiła ona pewnego młodego kieleckiego czeladnika, który w czasie bitwy stracił zarówno ręce i nogi. Wiadomo, że nie mogła z nim mieszkać bez ślubu, no bo to by było niemoralne, a przecież powstanie styczniowe to połowa XIX wieku. Kobiety bardzo dbały o swoje dobre imię. Dlatego też poślubiła tego mężczyznę tylko po to, żeby mu zapewnić właściwą opiekę, a sama zrezygnowała tak naprawdę z prywatnego życia. Stała się pielęgniarką do końca własnych dni. Kolejna taka ciekawa historia to jest historia Lucyny Laskowskiej. To była piękna, odważna, młoda dziewczyna, która pewnego razu znalazła się nieopodal miejsca, w którym odbywała się akurat bitwa. No i wraz z innymi kobietami zaczęła znosić z pola bitwy rannych. Tych rannych przenoszono do szopy, ale kozacy to dostrzegli. Tu musimy pamiętać o tym, że im dalej na wschód, tym bardziej te represje były nasilone i tak jak na dawnych terenach Królestwa Polskiego za opiekę nad rannymi nie było kar, tak już tutaj w okolicach czy Lwowa, czy Wilna, no można było nawet trafić do więzienia za samą opiekę nad rannymi albo na zsyłkę. No i właśnie Lucyna Laskowska ukrywała tych rannych w szopie, żeby się nimi odpowiednio zaopiekować. Kiedy kozacy to wypatrzyli, ruszyli w kierunku tej szopy, żeby tych rannych po prostu dobić. I wtedy Lucyna stanęła w drzwiach, rozłożyła ręce na bok i takim głosem nieznoszącym sprzeciwu krzyknęła do dowódcy: tu są ranni, panie, nie pozwól ich dobijać. I nie wiadomo właśnie, co się stało, bo ten dowódca pod wrażeniem tej takiej jakiejś delikatnej kobietki, która tak odważnie do niego krzyknęła, wycofał się i odwołał swoich kozaków. I w ten sposób właśnie ranni ocaleli.
One też zbierały rannych prosto z pobojowiska, nawet jeszcze podczas walki. To na przykład Brykczyński, Stefan Brykczyński, młodociany, powstanie wspomina, jak przyjechała właśnie jakaś pani i zbierała rannych, mimo że jeszcze granaty rosyjskie, czyli no, takie rozrywające się kule armatnie latały w koło, no to ona właśnie już zbierała tych rannych, pakowała do własnego powozu, no i tam jakoś opatrywała.
Jeżeli chodzi jeszcze o opiekę nad rannymi, to tutaj może byśmy jeszcze wspomniały o jednej historii, o historii Konstancji Dołubowskiej. Ona przemycała powstańcom proch, kule, no i mimo takiego bardzo surowego zakazu, który panował nad granicą Kurlandii, pielęgnowała rannych. Pewnego dnia, kiedy akurat w jej domu znajdował się ranny powstaniec, nadciągnęła rewizja. Pani Dołubowska nie miała czasu, żeby tego powstańca gdzieś tam przenieść, dlatego go ukryła w swoim mieszkaniu, no ale nie zdążyła ukryć bandaży, bo akurat opatrywała mu rany. No co mogła zrobić? No tu przede wszystkim zasługuje na uwagę jej przytomność umysłu, ponieważ ona pobiegła do kuchni, chwyciła za nóż i skaleczyła się w rękę, po czym wytłumaczyła się sprytnie, że to jest jej krew i że sobie ten opatrunek wykonywała i w ten sposób uratowała właśnie życie temu powstańcowi. Niestety od tego momentu już była kobietą taką podejrzaną, dlatego też była śledzona, no i musiała wyjechać za granicę. Nigdy już do ojczyzny, do swojego rodzinnego majątku nie udało się jej wrócić. Także no, kolejna bohaterka, no tym razem bohaterka, którą znamy z imienia i nazwiska, ale też taka cicha. No z jednej strony wydawałoby się, że nie zrobiła niczego wielkiego, no ale okaleczyła się, żeby ratować obcego człowieka, bo to nie był jej mąż czy krewny, a z drugiej strony no tak naprawdę musiała opuścić rodzinny dom i nigdy do tego domu nie wróciła. Ja myślę, że kobiety liczyły się z tym, że za każdą pomoc udzielaną powstańcom mogły ponieść najwyższą ofiarę, ofiarę życia.
Kobiety też były w organizacji narodowej, czyli po prostu w strukturach rządu narodowego, no bo wiadomo, że ten rząd miał, można powiedzieć, swoje macki wszędzie. I też Brykczyński wspomina, że w zaborze austriackim, gdzie żona urzędnika, wysokiego urzędnika, jakiegoś tam a la burmistrz austriackiego, była właśnie w strukturach rządu narodowego. No i ten burmistrz wykonywał polecenia żony, a nie swojego rządu austriackiego. W sumie udostępniając powstańcom rozmaite udogodnienia i łącznie z tym, że nawet organizował im ucieczkę przed austriackim aresztowaniem. To też właśnie sprawa kobiet. Takie były historie, jak jeden z właśnie z tych naszych kawalerzystów, oficerów dostał po trudach półrocznych urlop od swojego dowódcy, no i w swoim dworze akurat był, jadł tam śniadanie, no i okazało się, że Rosjanie otoczyli dwór, no bo ktoś albo powiedział, albo po prostu, albo normalna taka rewizja, dragonim, więc on się skrył u siostry w pokoju. No i ta siostra go po prostu uratowała, bo oni rewidowali każdy pokój dworu, no każde pomieszczenie, jakie było, no po prostu pomieszczenie po pomieszczeniu. No i ona akurat wpadła na pomysł, że to było rano, to mogła więc dłużej spać i w koszuli, no w tamtych czasach nie było to, że tak powiem, negliż kobiecy nie był tak popularny jak dzisiaj. No więc w koszuli nocnej otworzyła drzwi, na które napierał ten rosyjski oficer dragonów. No i on taki skonfundowany odszedł, powiedział pardon po francusku i odszedł. No nie, no i, a za drugim skrzydłem drzwi właśnie był braciszek w butach wojskowych, kawaleryjskich z ostrogami. No więc nie można było powiedzieć, że po prostu wstał rano czy tam coś w tym stylu. Ona zachowała przytomność, a poza tym no, w pewien sposób poświęciła się. Nawet takie poświęcenie nawet mamy właśnie w filmie Machulskiego Szwadron, kiedy powstaniec przechowywany właśnie ten z bitwy pod Małogoszczem w łóżku Salomei, gdzieś no, został wyniesiony tam do stodoły i rosyjski oficer odkrył pościel, no i zobaczył ślady krwi, no i pyta się, czyja to krew? Ona mówi, moja. To też było pewne poświęcenie. No, jeden do drugiego z tych oficerów mówi, durak, nie? Że zachował się nieprzystojnie w tym momencie. Kobiety na rozmaite sposoby właśnie ratowały sprawy.
Szczęście dola później może, ale tylko ty wiesz. wiesz, Boże,
co tam czeka nas.
Ty wiesz, komu uśmiechliwy,
komu wiosnę na mogiły niesie przyszły czas. Spośnij serce, niechaj prześni twarde życie, twarde pieśni. Niech wiodą jak tam, a miast ręce rękojeści, szczery uścisk niech obwieści w niebios chwilę.
Kobiety były też zaangażowane w przemyt broni.
W sumie to nie opowieść, tylko to jest fakt, jak jesienią 1963 roku, późną jesienią, może to już było nawet 1964, przywiozły właśnie dla oddziału Ostrogi. Oddział nie był potężny, ale przynajmniej dla części oddziału, było tam około 100 koni, przywiozły Ostrogi i bieliznę ciepłą i uniknęły rewizji, bo przemyślnie poprzyszywały to do wewnętrznej strony sukni. One były z takimi konstrukcjami drewnianymi w środku, no bo to były te krynoliny, no więc poprzyszywały, jakoś musiały zabezpieczyć, żeby te ostrogi nie brzęczały, może powijały właśnie tą bielizną, no ale ci Rosjanie sprawdzili powóz, sprawdzili wszystko, no okazało się, że jest czysty. A one miały właśnie na sobie, no ich oczywiście nie rewidowano, no bo wtedy jeszcze zachowywali pewne normy, no ktoś dowodził, może zwykłe żołdactwo by chętnie zrewidowało te kobiety, ale jednak byli oficerowie, to byli z reguły dworianie, szlachta, to nie była bolszewicka banda, tylko ludzie na trochę innym poziomie.
Przywołajmy przykład pani Koszuckiej. Jej mąż oddał cały majątek w dzierżawę, zastawił cenniejsze rzeczy i w ten sposób uzyskał fundusze na cele powstania. W jego majątku wykonywane były zarówno mundury, jak i siodła, i inne potrzebne przedmioty, które później wykorzystywane były przez powstańców. Kiedy mąż przyłączył się do powstańców, pani Koszucka została sama, ale też pomagała tym partiom powstańczym. I właśnie to ona znana jest z tego, że nosiła szerokie, mocno marszczone w talii suknie i pod tymi sukniami często przemycała broń. Ona także często pod osłoną nocy bryczką konno udawała się gdzieś tam do tych oddziałów powstańczych. Często właśnie wyjeżdżała czwórką koni, wracała dwójką i w ten sposób dostarczała na przykład konie powstańcom. Ciekawa jest też taka historia, że pewnego razu jechała przez las, no i zobaczyła w oddali żandarma. Bała się rewizji, wiadomo jak to się mogło skończyć. Mogło się skończyć zsyłką. Dlatego też sprytnie poprosiła go o pomoc. No wytłumaczyła to w ten sposób, że słyszała, że tutaj gdzieś zbójcy grasują, że ona słaba, biedna kobieta, obawia się ich. Dlatego też ten żandarm jakoś tak naiwnie uwierzył w te jej wyjaśnienia. No i tak naprawdę pani Koszucka przemyciła broń powstańcom z pomocą właśnie niczego nieświadomego żandarma. Tu jest też taka ciekawa historia, ponieważ no skoro w jej majątku ciągle było pełno tej broni, tych mundurów, butów dla powstańców, gdyby się zdarzyła rewizja, to nie da się tego natychmiast gdzieś tam przenieść w inne miejsce. No i tak się faktycznie wydarzyło. Rewizja się pojawiła w wiosce. No pani Koszucka chciała jak najwięcej rzeczy ukryć. Przede wszystkim ukryć broń. Więc zadarła spódnicę na głowę i kazała służącej jak najwięcej tej broni przywiązać sobie do paska. No i ta służąca oczywiście skrzętnie przywiązywała tę broń. W tym momencie, prawda, kiedy już więcej się nie dało, pani Koszucka zdjęła tę spódnicę z głowy, te fałdy gdzieś tam sobie pięknie ułożyła. No i spojrzała tak bezwiednie w okno. Co się okazało? W oknie zobaczyła żołnierza, który tak był zaskoczony całą sytuacją, że po prostu nie zareagował, a ona z krzykiem uciekła do ekonomowej, no i ocalała. Tym razem ocalała, no bo niestety w końcu została aresztowana. Potem także uwięziony został jej mąż. Ona została wypuszczona, natomiast żeby ratować tego swojego męża, sprzedała wszystko, co miała najcenniejsze. Brylanty, cenne koronki, żeby nająć adwokata, żeby męża wyrwać z rąk zaborcy, żeby zamienić mu karę śmierci na więzienie. No to się udało. Mąż nie został skazany na karę śmierci, został uwięziony, ale niestety zmarł. A pani Koszucka nie dość, że została pozbawiona wsparcia właśnie w postaci tego męża, to jeszcze musiała żyć w biedzie, bo całego majątku się wyzbyła, żeby męża ratować. Pani Jadwigi Rożańskiej z Padniewa. Ona w przebraniu wieśniaczki z kolei, w wozie wypełnionym słomą, wiele razy dostarczała powstańcom broń, a w drogę powrotną zabierała ze sobą rannych. No oczywiście dowiedzieli się o tym na najbliższym posterunku. Przyszła rewizja, nic nie odkryła, ponieważ broń udało się ukryć. Prawdopodobnie została ostrzeżona. Zaczęli wypytywać służbę. No i co się okazało? Cała służba zgodnie przysięgła, że żadnej broni, żadnych powstańców tutaj w majątku nie było. A na drugi dzień wszyscy po kolei rządkiem udali się do spowiedzi, żeby się z tego krzywoprzysięstwa wyspowiadać. No ostatecznie Jadwiga razem ze swoim mężem została uwięziona. I to, co jest takie najtragiczniejsze w tej historii, ona miała maleńkie dziecko. No nie pozwolono matce zabrać tego dziecka do więzienia, ono zostało w majątku, nie otrzymało właściwej opieki, podobno się rozchorowało i zmarło. A matka była w tym czasie uwięziona, także poniosła chyba największą ofiarę dla idei powstania, ponieważ straciła ukochane dziecko. I to jeszcze w takich tragicznych okolicznościach, prawda? to może jeszcze tutaj powiedzmy o siostrach Janowskich. Barbara, Julia, Anna wyrabiały amunicję dla powstańców. Podobno to u nich znajdował się największy tajny skład prochu i wytwórnia amunicji w Krakowie. I teraz w sierpniu 1866 roku tam się wydarzyła ogromna katastrofa, ponieważ doszło do wybuchu. Te siostry wybiegły na ulicę płonąc. To były takie żywe pochodnie. Dwie z nich spłonęły, jedną odratowano, ona później wyszła za mąż, ale w tym wypadku zginęło 5 osób. I zginęła między innymi 2-letnia dziewczynka Ludwika, która była córką znanego krakowskiego aktora. Także to też jest taka bardzo tragiczna historia, prawda? Takich żywych pochodni, jak nazwano te kobiety.
Kobiety były aktywne na każdym polu powstania styczniowego. Co ciekawe, mój rozmówca pod harcmistrz Kilarski taką myślą zakończy ten odcinek.
Ja kiedyś nawet żartowałem, że to powstanie trwało prawie 2 lata. Ale mówię, gdyby nie kobiety i ich pomoc, udział i tak dalej, to mówię, to powstańcy by wrócili po 1 tygodniu, by im się skończyły kanapki. To tak można powiedzieć żartobliwie. Wróciliby i by było po powstaniu. No to jest tak często właśnie, że mężczyźni ponoszą pewien wysiłek, ale tym oparciem jest ta kobieta.
Dziękuję za spotkanie. Za tydzień opowiemy o kobietach, które brały udział bezpośrednio w walce. Zapraszam o godzinie 13:00. Małgorzata Iwanicka.